Wracamy do studia Popołudnia Wnet. Patrzę na ostatnie wyniki sondażowe. PKW ogłosiła wyniki dla 71,63% obwodowych komisji wyborczych. To trzeba teraz te wyniki zanalizować. Naszym gościem Marcin Palade, socjolog polityki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widać, że słabnie Prawo i Sprawiedliwość, ale chyba tempo osłabnięcia trochę opadło i partia rządząca chyba dowiezie wynik powyżej 36%. Koalicja Obywatelska może przekroczyć 30%, tego nie wiem, ale bardzo mnie zastanawia wynik trzeciej drogi. Ona z każdym kolejną komisją nie słabnie do 13%, tylko rośnie. To już jest 14,44. To jest tak, że możemy zobaczyć nie 13, nie 12, ale pod 15% wyniku trzeciej drogi.
Myślę, że to się zamknie w przedziale między 14 a 15. Nie potrafię mi precyzyjnie określić, czy to będzie bliżej 15 czy 14. Z całą pewnością jest to sporo powyżej tego, co tej formacji dawały przedwyborcze sondaże.
Na ile jest tak, że sondaże się pomyliły, że duża frekwencja, przede wszystkim wśród młodych, dwukrotnie prawie wyższa niż lat temu 4. To wszystko sondaże pokazywały, czy to było coś, co wybuchło i działo się poza sondażami?
Sondaże pokazywały w ostatnich dniach, że rośnie zainteresowanie wyborami. Niewiele z tych sondaży wskazywało, że to będzie frekwencja powyżej 70%.
Ona jest zaskakująca. Były sondaże, które pokazywały frekwencję 80%, ale traktowaliśmy to jako jakiś humbug, jakoś błąd w liczeniu albo celowo po prostu słabą metodologię badania. A tu faktycznie mamy najwyższą frekwencję we wszelkich możliwych wyborach z prezydenckimi, włącznie w historii III RP, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zdecydowanie. To jest najwyższa frekwencja, jest wyższa niż rekord do tej pory, czyli druga tura wyborów prezydenckich w roku 1995 i druga tura wyborów prezydenckich w roku 2020.
Jest wyżej. Co to oznacza dla partii? Co to przyniosło, ta frekwencja? Gdzie się objawiła i komu przyniosła największe zyski?
No, z tą pewnością większym beneficjentem tej zwiększonej frekwencji jest opozycja. Bo mimo, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma prawdopodobnie w ujęciu liczebnym swoje poparcie sprzed 4 lat na poziomie 8 milionów, to jednak w ujęciu procentowym to będzie sporo gorszy wynik. Właśnie dlatego, że jest wyższa frekwencja i że ci, którzy się dodatkowo mobilizowali, częściej wskazywali na ugrupowania opozycyjne niż na ugrupowanie rządzące.
Trzecia droga to jest ta partia, która może się w pełni z tych wyborów cieszyć?
No, z tą pewnością jest największym wygranym tych wyborów, dlatego że o ile jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, czy kilka dni temu nawet wydawało się, że ten pakiet kontrolny będzie w ręku Konfederacji, bo rzadko które sondaże pokazywały większość dla ugrupowań opozycyjnych, o tyle słaby wynik Konfederacji w tych wyborach, a bardzo dobry wynik trzeciej drogi spowodował, że to bez trzeciej drogi nie da się otworzyć w Polsce rządu.
A właśnie, co się stało z Konfederacją?
Mieliśmy pewnie na ostatnim etapie jakieś przepływy, to znaczy Konfederacja będzie miała wynik, który odpowiada jej najtwardszej bazie, około 7,5% głosów. Natomiast jeszcze w końcówce kampanii miała nadwyżkę. Przypomnę, że sondaże dawały jej poparcie w przedziale między 8,5% a 10,5%. Na ostatniej prostej chyba doszło do przepływów między Konfederacją a trzecią drogą, dlatego że ta część taka bardziej miękka Konfederacji to byli wyborcy, którzy między innymi przyszli na jakimś etapie od PL2050 Szymona Hołowni, osoby raczej w średnim wieku, części prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy ze średnich i dużych miast, a w tym segmencie, o którym mówię, trzecia droga wypadła najlepiej, więc pewnie tam na ostatni moment były jakieś transfery właśnie między Konfederacją a trzecią drogą i tutaj bardzo w tym przepływie pomogło Prawo i Sprawiedliwość, które pomogło, szkodząc sobie, powiem w ten sposób, a pomagając opozycji de facto, dlatego że piątkowy atak na Mariana Banasia, Najwyższą Izbę Kontroli, rozumiem, że w zamierzeniach sztabowców PiS-u miał doprowadzić do tego, żeby osłabić Konfederację i przejąć część jej elektoratu, czyli zwiększyć swoje poparcie i dotrzeć do tych upragnionych 40%. Tymczasem stało się inaczej. Konfederacja istotnie osłabła, natomiast wydaje się, że część tych głosów przetransferowała się do trzeciej drogi, powodując, że ten wynik jest wyraźnie dwucyfrowy i bardzo dobry, a to przełożenie na mandaty pozbawiło PiS większości nawet w układzie z Konfederacją.
cyknęła kolejna cyfra w PKW. Teraz już mamy 74,5 zliczonych komisji. No i cyknęły oczywiście liczniki poparcia. PiS-owi znowu troszkę spadło do 37,13. Platformie wzrosło 28,99. Platforma pewnie próg 30 przekroczy, ale to dalej będzie kilkupunktowa, wyraźna przewaga PiS-u nad Platformą. Donald Tusk na końcówce mówił, że jest tuż, tuż, że bije się o zwycięstwo. To była tylko retoryka, czy faktycznie w pewnym momencie Platforma miała szansę być pierwsza na mecie tych wyborów?
Myślę, że szansy na to, żeby być pierwszą Platforma, Koalicja Obywatelska nie miała. To raczej służyło temu, żeby zachęcić wyborców opozycyjnych do tego, żeby uwierzyli w sukces i poszli głosować. Natomiast w ostatnich dniach kampanii Donald Tusk bardziej martwił się o, i słusznie zresztą z tej perspektywy widać, o los trzeciej drogi, bo wiedział, że bez niej nie będzie większości i trzecia droga mogła liczyć na ciepłe słowa ze strony mediów liberalnych. To z całą pewnością pomogło jej się umocnić w końcówce kampanii przy wyniku dwucyfrowym, a tak jak powiedziałem, silna trzecia droga to perspektywa odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, i tak się stanie. Trzecia droga na końcówce kampanii miała takie hasło, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u, albo alternatywa rozłączna i chyba tak będzie. Zanim do układów powyborczych przejdziemy, to trochę na tą geografię polityczną bym chciał zobaczyć, czego zabrakło Prawu i Sprawiedliwości. Utrzymało bazę wyborców z lat temu 4, liczbowo przynajmniej. To można uznać za sukces po COVID-zie, po wojnie, po kryzysie energetycznym? Czy jednak należy uznać, że ta kampania była słaba i PiS mogło walczyć o więcej?
No, tak jak powiedzieliśmy, PiS nie stracił w ujęciu liczbowym. Jak pan tutaj słusznie wymienił, te luki, które były właśnie po COVID-owa, związane z procesami pewnymi biologicznymi, które się dokonują. PiS ma jednak starszy, a nie młodszy elektorat, ale zdążył ten ubytek rzędu 1,5 miliona głosów zrekompensować tymi, którzy doszli. Natomiast to, co było istotne, to było poparcie w ujęciu procentowym, sporo niższe od tego, które było w roku 2019, a to z kolei oznaczało, że PiS, adresując swoją kampanię głównie do twardego elektoratu, zadbał o tenże twardy. Ten elektorat się stawił, został przeliczony, policzony w czasie wyborów. Natomiast zabrakło PiS-owi to, co dało mu sukces w roku 2019 i dało sukces w roku 2015. PiS w tych dwóch elekcjach był bardziej formacją centroprawicową, z dbającą o elektorat centrowy. Tym razem postanowił pójść niemal do ściany w okolice Konfederacji. No i jaki tego jest efekt, sami widzimy.
A może nie miał szans zawalczyć? Może było tak, że sztabowcy...
Nie, panie redaktorze, nie. Proszę tak nie mówić, że nie miał szans, bo...
Ja tylko pytam, panie redaktorze.
Ja odpowiadam, bo trochę tak poczułem się, jakbym rozmawiał, ale proszę wybaczyć, to nie jest żaden zarzut do pana, bo tego typu argumenty słyszałem właśnie ze strony...
Sztabowców.
Sztabowców, że przecież to się nie dało. No, taką próbę można było podjąć wielokrotnie w ostatnich 4 latach, zwłaszcza, że po rzeczywistości pokovidowej, okołowojennej, z tą pewnością to, czego potrzebowali Polacy, to oprócz tego przesłania radykalnego dla elektoratu twardego, także coś bardziej miękkiego. I tutaj w tej drugiej sprawie Prawo i Sprawiedliwość w odróżnieniu od roku 19 czy 15 po prostu nie potrafiło grać na dwóch instrumentach. To był wyłącznie jeden przekaz skierowany do twardych wyborców, do wyborców przekonanych. Oni przyszli i zagłosowali. Ale dzisiaj widzimy z tej perspektywy, że to jest za mało, żeby rządzić.
Za mało. Będzie duża koalicja Lewica. Lewica, która będzie miała może 30, może 31 posłów. Lewica jakby była, mimo że młodzi są coraz bardziej lewicowi, że powinno to im napędzać elektoratu, to Lewica jakby tkwiła w jakimś zaklętym kręgu kilku procent. Dlaczego? O co chodzi z Lewicą?
Ostateczny wynik Lewicy też był trochę niższy niż wskazywały na to sondaże, a przynajmniej mieścił się w tej dolnej granicy widełek, jakie wyznaczono dla tego ugrupowania. Wiemy z sondaży Exit Poll, że 26% wyborców, 26 albo 27%, a więc co czwarty wyborca Lewicy z 2019 roku, teraz przerzucił swoje głosy na Koalicję Obywatelską. Zapewne uznając, że trzeba wesprzeć ten największy byt polityczny przeciwko PiS-owi. Oprócz tego Koalicja Obywatelska w ostatnich kilkunastu miesiącach przesunęła się między innymi w kwestiach obyczajowych, bardziej na lewo, ale także w kwestiach socjalnych, bardziej ku centrolewicy, co spowodowało, że w pewnym momencie Koalicja Obywatelska była także atrakcyjną ofertą dla takich wyborców gdzieś właśnie centrolewicowych, którzy do tej pory głosowali na lewicę, a teraz postanowili zagłosować na w sumie nieodległą od lewicy Koalicję Obywatelską.
To jest jakieś szanse, jakiś tlen, jakieś powietrze dla lewicy? Czy ona, no pewnie biologia też wymusi to, że Donald Tusk będzie jakoś tam schodził, a może jeszcze wróci na szczyty władzy w Brukseli? No i Rafał Trzaskowski może zostanie wniesiony w swoim szeslągu na szefostwo Platformy i całkiem tą lewicę wtedy będzie zjadać.
To jest jednak jakaś trochę bardziej odległa perspektywa. Ja raczej bym się koncentrował na tym, co będzie w tej kadencji czteroletniej. Lewica będzie współrządziła. Przypomnę, że to będzie po raz pierwszy od 2005 roku. Tak, lewica 18 lat nie rządziła, nie współrządziła Polską, więc będzie w niesłychanie trudnej koalicji, trójczłonowej koalicji.
Czwórczłonowej.
No jeśli liczyć tak, jeśli liczyć...
Klubowo to będą cztery kluby i to jednak klub PSL-u od klubu Szymona Hołowni może się bardzo różnić. Właśnie, będzie się różnić, czy nie będzie się różnić?
No, z całą pewnością się będzie różnić, bo Szymon Hołownia to jest raczej oferta liberalna, czy dla liberalnego wyborcy, a bardziej taki stonowana, chadecko-konserwatywna jest oferta PSL-u Koalicji Polskiej, ale kończąc temat lewicy, ta czteroczłonowa, jak pan tutaj słusznie ujął, koalicja będzie koalicją trudną. Lewicy przyjdzie się tutaj spierać wewnątrz koalicji o rozwiązania te głównie ze sfery światopoglądowej, które akcentowała w kampanii wyborczej, co w naturalny sposób będzie wywoływało opór i spory właśnie głównie w obrębie trzeciej drogi, tej części bardziej PSL-owskiej, która z całą pewnością aż tak progresywna jak lewica nie jest.
A może być tak, że ten sukces, powiedzieliśmy, że no, na lewicy nawet w sztabie były taka radość, ale też umiarkowana, 30 mandatów, czyli o 12 mniej niż obecnie ma lewica, to się być może utrzyma, na pewno będzie kilka, może nawet kilkanaście, właśnie 12, 11 mandatów mniej dla lewicy, będą rządzić po 8 latach, to prawda, ale klub będzie wyraźnie mniejszy, wielu posłów, także tych znanych zabraknie, ale dobrze, to jest jedna uwaga, ale mamy tą prawdziwą trzecią drogę, która zwycięża te wybory, w tym sensie, że ponad jest oczekiwania, to może apetyt rośnie w miarę jedzenia, może teraz Kosiniak-Kamysz albo Szymon Hołownia postanowią, zagrajmy ostrzej, zagrajmy o funkcję premiera dla siebie.
No, z całą pewnością mogą grać ostro, dlatego że tak jak powiedzieliśmy, bez nich nic się w Sejmie nie złoży. Wobec tego nie wiem, czy będą starali się grać o funkcję premiera dla któregoś z dwóch liderów. Natomiast z całą pewnością ich udział w tej koalicji będzie większy niż sobie zapewne do tej pory wyobrażał Donald Tusk i Koalicja Obywatelska.
To teraz przejdźmy do tej drugiej, krótszej części rozmowy, jak to może wyglądać. To będzie łatwa koalicja. Wiele osób mówi, wczoraj rozmawiałem z Borysem Budką, my długo z tym rozmawiamy, od wielu miesięcy, jesteśmy gotowi, wszystko jest dogadane, to będzie prosta układanka, czy dopiero teraz targi się zaczną i to będą trudne targi? Jak to może wyglądać?
Na pewnością nie będzie proste, no bo skoro czwórczłonowa koalicja, no to też bardzo często rozbieżne interesy, które trzeba będzie w ramach kompromisu z czegoś rezygnować. No i też sytuacji szczególnej, ponieważ to będzie koabitacja z prezydentem z innego obozu politycznego, do tego brak możliwości kontroli, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy NBP będzie sprawiał, że przy wecie prezydenckim tutaj trzeba się będzie bardzo delikatnie poruszać.
Jedna koalicja, która połączy być może Ryszarda Petru z Adrianem Zandbergiem. Nie wiem, czy ten pierwszy się dostanie. Zaraz to sprawdzę. Chyba pan redaktor to wie, zna na pamięć.
Nie wiemy, ile będzie mandatów w trzeciej drogi w Warszawie. Jeśli dwa, to nie. Jeśli trzy, to Ryszard Petru ma szansę.
O właśnie, to takiej analizy potrzebowaliśmy. No ale załóżmy, że 11 tysięcy głosów na stan dziś i to jest rzeczywiście, patrzę, tak, to jest trzeci wynik za Władysławem Bartoszewskim i Michałem Kobosko. Jeżeli tak będzie, to będzie naprawdę bardzo ciekawa koalicja. Chyba tak szerokiej koalicji to jeszcze żeśmy w polskiej polityce nie widzieli, nawet rząd Olszewskiego Jana czy Hanny Suchockiej. No może Hanny Suchockiej miał taką egzotyczną, ale poza tym to trudno szukać tak szerokich koalicji w historii III RP.
Trudno i tak jak powiedzieliśmy jeszcze przy tych uwarunkowaniach z prezydentem z innego obozu politycznego, jak gdyby ta trudność się tym bardziej podwaja.
Na koniec zapytam się trochę o Prawo i Sprawiedliwość. No widać w tych wynikach zmierzch pewnych liderów. Ryszard Terlecki, to nie nowina, zawsze pan marszałek miał te niskie notowania u wyborców, wysokie u prezesa partii, ale na przykład Antoni Macierewicz no, potrafił wykręcić nie najgorszy wynik, teraz bardzo słabo. Tych Jacek Sasin też średnio się sprawdził w roli lidera, można szukać takich przypadków więcej. PiS powinien nieuchronnie przejść jakieś przetasowania personalne?
Z całą pewnością. To PiS musi zrobić. Jeśli tego nie zrobi, no to będziemy mieli proces obumierania tej formacji, bo pan redaktor wymienił tutaj kilku polityków, którzy z problemami przeszli bez takiej, że tak powiem, bez entuzjazmu, akceptacji ze strony wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale tych przykładów można mnożyć, jak przyglądamy się na razie tym wstępnym wynikom. To jest wielu politykom dana żółta kartka przez wyborców, przypomnę, nie ogół wyborców, tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To powinno dać wiele do myślenia, bo też z tej perspektywy, przyglądając się temu, jaki był rozkład poparcia, widać, jak źle w wielu miejscach skonstruowane były listy Prawa i Sprawiedliwości. Listy, które miały zadowolić aparat partyjny, natomiast nie zadowoliły, co widać po wynikach, w dużej mierze wyborców PiS-u.
A właśnie, to już na tym skończmy, bo wiele osób mówiło, że te listy są dobrze ułożone, że są bardzo ambitne, są trudne, że nad tym siedziano, przemyślano. No symbolem tego był oczywiście Jarosław Kaczyński w województwie kieleckim. Ten akurat manewr pojedynczy się udał, czy nie udał? Jak to możemy ocenić?
To zobaczymy jeszcze, jak będą przydzielone mandaty, bo przecież nie mamy jeszcze pełnych wyników ze Świętokrzyskiego, wobec tego nie możemy tych mandatów podzielić. Natomiast zobaczymy, czy się uda PiS-owi obronić te 10 mandatów z roku 2019. Jeśli tak, no to okazałoby się, że ten manewr przy 4 mandatach, jeśli PiS zdobędzie w Warszawie, był per saldo opłacalny dla Prawa i Sprawiedliwości.
A poza tym jednym manewrem, cały manewr, ułożenie list było optymalne z punktu widzenia wyników wyborów? Czy widzimy, że jednak tam ktoś nie przemyślał do końca sprawy?
No tak jak powiedziałem przed chwilą, widzimy już z tej perspektywy dostępu do jeszcze niepełnych, ale jednak wyników wyborów, które nam pokazują, że w wielu miejscach ta konstrukcja list pozostawiała wiele do życzenia i to się potwierdziło w wynikach głosowania.
I o tym mówił Marcin Paladę, socjolog polityki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 16:59, 17:00. Teraz wybiła czas na serwis informacyjny.